Witam w 11 odcinku podcastu poświęconemu Biblii. Dzisiaj dosyć nietypowo, bo nagrywam na łonie natury. Przebywam na wakacjach, ale postanowiłem nagrać chociaż jeden odcinek, aby go puścić, wrzucić do podcastu zaraz po przyjeździe z wakacji. Dzisiejszy odcinek będzie dość kontrowersyjny. Widać to chociażby w notatkach. Zwykle załączam trzy przekłady danego rozdziału, żeby każdy mógł przeczytać sobie może w przekładzie w Biblii, która jest wydana przez jego religię. W dzisiejszym odcinku będzie tylko jeden link. A jest to spowodowane tym, że większość religii, większość ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, nie uznaje tej księgi, tego rozdziału, o którym dzisiaj będę mówić, jako fragment Biblii. Będę dzisiaj mówić o pierwszej księdze machabejskiej. Jeżeli może myślisz, żeby przerwać w tym momencie słuchanie, to chciałbym Cię uspokoić. Nie będę Cię namawiał ani przekonywał do tego, że pierwsza księga machabejska powinna być w Biblii, albo może, że nie powinna być w Biblii. Chciałbym po prostu opowiedzieć o tym, dlaczego warto ją przeczytać i to warto ją przeczytać, niezależnie od tego, czy uważasz ją za księgę Biblii, czy tak nie uważasz. Może krótko powiedzmy najpierw, dlaczego są takie kontrowersje. Kto uważa tą księgę za biblijną, a kto uważa, że ona nie powinna należeć do Biblii. Księgę pierwszą machabejską, drugą machabejską też, można znaleźć w Bibliach katolickich, bo katolicy uważają, że jest to księga należąca do Biblii. Kolej protestanci mają przeciwne zdanie, dlatego w Bibliach protestanckich nie znajdzie się tej księgi. Tak więc w linku, w notatkach do tego podcastu będzie link tylko do katolickiej Biblii Tysiąclecia, gdzie można przeczytać pierwszy rozdział pierwszej księgi machabejskiej. Dlaczego jednak mimo wszystko warto ją przeczytać, nawet jeżeli ktoś jest protestantem? Biblia protestancka kończy się na księgach Malachiasza, w których jest opisane, co się wydarzyło po powrocie. Ostatnie księgi biblijne to jest Nehemiasz, Ezdrasz, a także właśnie tacy prorocy, jak na przykład Malachiasz. Opisują oni, co się stało po powrocie z niewoli babilońskiej. Jest tam mowa o odbudowie świątyni. Wszystkie te rzeczy wydarzyły się mniej więcej 300 lat przed narodzeniem Jezusa. I jeżeli później zaczyna się czytać Ewangelię, to nie wiadomo, co się wydarzyło w ciągu tych 300 lat. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi księga pierwsza machabejska, która wypełnia tą lukę. Tak więc nawet jeżeli nie uważasz jej za księgę biblijną, za natchnioną księgę biblijną, natchnioną przez Boga, to ma ona walory historyczne. Dziś chciałbym wspomnieć o tym, dlaczego warto przeczytać pierwszą księgę machabejską, pierwszy rozdział. W pierwszym rozdziale czytamy historię mocarstwa Aleksandra Wielkiego. Zaraz pierwsze słowa to: Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszył z kraju Kitim i po zwycięskich walkach pokonał Dariusza, króla Persów i Medów, i w jego miejsce objął panowanie najpierw nad Helladą. Prowadził on wiele wojen, zdobył wiele umocnionych miejscowości i wytracił królów rządzących na swych ziemiach. Przeszedł on aż na krańce świata. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj historię Aleksandra Wielkiego. Być może wiecie o nim z lekcji w szkole. W szkole jednak mówi się bardzo mało o tym, co się wydarzyło po jego śmierci. Po śmierci Aleksandra Wielkiego, jego wielkie imperium greckie zostało podzielone na cztery części. I o tym właśnie mowa w 10 wersecie. Bo tutaj mowa właśnie o tych generałach, którzy przejęli władanie nad ziemiami, którymi panował Aleksander Wielki. 10 werset mówi tak. Z pomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu, Antioch Epifanes. Czyli mamy tutaj mowa o jednym z wielu królestw, które powstało, o królestwie Seleucydów. Znajdowało się ono na północ od Jerozolimy. W tym samym rozdziale czytamy o tym, jak Antioch Epifanes wyruszył na Egipt. W Egipcie panował inny król, który również wywodził się, był jednym z generałów Aleksandra Wielkiego i założył swoją własną dynastię Ptolemeuszów. Z tej dynastii Ptolemeuszów najbardziej znana jest Kleopatra, która żyła do czasów Juliusza Cezara. W 16 wersecie czytamy o tym, kiedy Antioch opanował królestwo, uznał, że może rozciągnąć swoją władzę na ziemię egipską i że w ten sposób będzie królem nad dwoma państwami. I wkroczył więc do Egiptu z wielkim wojskiem i rydwanami, słoniami, konnicą, silną flotą i tak dalej. 18 werset mówi: i prowadził wojnę przeciwko Ptolemeuszowi. Ta wojna między Seleucydami na północy Izraela a Ptolemeuszami na południu Izraela, czyli w Egipcie, jest bardzo ważna dla historii Izraela, ponieważ te dwa kraje, te dwa państwa powstałe z potęgi Aleksandra Wielkiego walczyły często właśnie na terytorium Izraela. Tak więc one są bardzo ważne dla historii. Co się wydarzyło? Ponieważ Seleucydzi, czyli Antioch IV Epifanes, zdobyli Jerozolimę, a on chciał zjednoczyć wszystkich swoich ludzi w swojej własnej religii, kazał w świątyni w Jerozolimie ustawić ołtarz dla Zeusa. W 41 wersecie czytamy: król, chodzi o Antiocha IV Epifanesa, wydał dekret dla całego państwa. Wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wielu Żydów poszło za tym, czyli zaczęło czcić greckich bogów, ale inni zbuntowali się. I właśnie tą historię opowiada później pierwsza księga machabejska. Dowiadujemy się o rodzie pewnego kapłana, który się zbuntował. Ten bunt miał swoje dobre następstwa. Doszło do tego, że ci kapłani zaczęli panować później jako królowie. Oni mieli pewnego doradcę, a ten doradca miał syna. Tak więc w czasach Jezusa, kiedy panuje już Herod Wielki, ma to związek właśnie z tamtą historią, ponieważ ci królowie z tego rodu, tego kapłana, którzy zbuntowali się przeciwko Antiochowi Epifanesowi, mieli jako doradcę ojca króla Heroda. Herod później, zamiast być po prostu doradcą tamtych królów, sam został królem. W ten sposób Księga Pierwsza Machabejska pozwala nam zrozumieć, co się stało przez te 300 lat, które wypełnia właśnie tą lukę, co się stało w tamtym okresie. Dowiadujemy się właśnie o rodzie tego kapłana, o tym, jak ludzie walczyli w tamtych czasach, jak ten ród arcykapłana doszedł do władzy. Późniejsza historia mówi nam także o tym, jak ten ród podzielił się na dwie części. Jedna z tych rodzin, która walczyła o władzę, miała jako doradcę pewnego Edomitę, a ten Edomita, jego syn później został znany jako Herod Wielki. Mało osób wie, że w czasach, kiedy urodził się Jezus, kiedy panował Herod Wielki, że on nie był Izraelitą, że Herod Wielki był Edomitą. Był on właśnie z rodu doradców, tych królów, którzy wywodzili się z tego rodu kapłańskiego, o którym właśnie czytamy w pierwszej księdze machabejskiej. Tak więc myślę, że warto przeczytać tą księgę. Jest to ciekawa historia, bo ona wyjaśnia, wprowadza jakby nas w sytuację, którą później zastajemy, czytając Ewangelię. Tak więc niezależnie, czy uważacie tą księgę za księgę natchnioną przez Boga, czy nie, zawiera ona historię dwóch części tego, co się stało z Imperium Aleksandra Wielkiego. Te dwie części, czyli Seleucydzi na północy i Ptolemeusze na południu, mieli ogromny wpływ na to, co się działo w Judei. Ta księga pozwala nam także zrozumieć, jak doszło do sytuacji politycznej, o której czytamy później w Ewangeliach. Tak więc warto przeczytać tą księgę, choćby z powodów właśnie historycznych. A jeżeli ktoś jest katolikiem, to ma także powody religijne. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Postaram się, aby następny odcinek był mniej kontrowersyjny, czyli wybiorę rozdział, który znajduje się we wszystkich Bibliach, a nie taki, tak jak tym razem, który znajduje się tylko w jednej Biblii. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień.